O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj o teatrze bez przerwy, a przynajmniej przez godzinę, będziemy rozmawiać z Łukaszem Zaleskim, czyli reżyserem, dramaturgiem, pedagogiem teatru i moim radiowym kolegą. Witam cię, dobry wieczór.
Dobry wieczór, prawie jak u siebie.
Mówi Zaleś, to jest twoja audycja w OFF Radiu Kraków. Bardzo serdecznie państwu tę audycję rekomenduję, ale teraz ty jesteś na celowniku, by tak rzec, ty jesteś bohaterem. A dlaczego się spotykamy? Dlatego, że jakiś czas temu, przy okazji twojej ostatniej premiery krakowskiej, odbyliśmy dla mnie przynajmniej istotną rozmowę o teatrze i chciałabym trochę tę rozmowę odbyć ponownie, oświetlając się takim manifestem wygłoszonym czy napisanym przez Jakuba Skrzywanka przy okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. A rozmowa nasza oczywiście była o twojej premierze, ale też była, ty to bardzo krótko i fajnie podsumowałeś, o demokracji w teatrze. I w sumie państwo słuchając nas mogli powiedzieć, o jakiej demokracji w teatrze i właściwie o co chodzi. To może państwo byśmy powiedzieli, o co chodzi z tą demokracją w teatrze.
No, teatr w ogóle moim zdaniem jakoś mocno zmienia swoje oblicze i ja przyznam szczerze, że jakoś uczę się bardzo dużo od młodszych kolegów. Znaczy przyglądam się temu, w jaki sposób oni o teatrze mówią i gdzieś patrząc na to, jak ja w ogóle patrzę na świat i jak myślę sobie o świecie, to ten rodzaj mówienia o teatrze, który przypłynął gdzieś moim zdaniem, gdzieś teatru tańca na przykład, jest mi zdecydowanie bliższy. To znaczy, bo to też musi być jasność, wiele osób myli demokrację w teatrze z anarchią w teatrze. Mm-hmm. I to nie o to chodzi, że teraz każdy może w każdej kwestii zabrać głos. Demokracja w ten sposób nie działa. Demokracja działa tak, że wybieramy kogoś, kto jest za coś odpowiedzialny. Ale ponosimy i to, i myślę, że z tym słowem demokracja bardzo mocno wiąże się to słowo odpowiedzialność właśnie. To znaczy rozdzielamy między sobą zadania, wiemy kto prowadzi nas jaką ścieżką, ale to nie znaczy, że nie możemy się gdzieś w tych ścieżkach spotykać. Mhm. To nie znaczy, że nie możemy mieć dla siebie pomysłów nawzajem. Mhm. I moim zdaniem demokracja i ta odpowiedzialność polega też na tym, i to jest bardzo duża ulga, ja się musiałem tego bardzo długo uczyć, przyznam szczerze.
Niemożliwe.
Tak, naprawdę, to jest tak, żeby oddać komuś, a jednocześnie, żeby sobie przyznać to, że czyjś pomysł może być lepszy od mojego. Bo ja dalej mam to i to nie wyklucza tego, że ja staram się być jak najbardziej przygotowany do każdej próby. Kiedy przychodzę robić jakąś scenę, to staram się mieć na tę scenę po prostu pomysł. Zdarzyły mi się też takie sytuacje, kiedy umówiłem się na robienie jakiejś sceny i nie miałem tego pomysłu i przychodziłem i mówiłem, słuchajcie, wróćmy do jakiejś sceny, bo będziemy po prostu kluczyć i będziemy coś robić, albo możemy po prostu przełożyć to i wtedy pojawiła się taka propozycja, ale to może razem coś wymyślimy. Już mamy zrobionych jakieś konstrukcje 5-6 scen, więc wiemy już, gdzie szukasz, wiemy już, jaki jest pomysł generalny, możemy to wymyślić razem. I nagle okazało się, że to mi daje ulgę, ale to naprawdę takie przyznanie się dla mnie na samym początku było bardzo trudne. To, że ja zawsze chciałem, żeby to był mój pomysł i ktoś przychodził z lepszym i przyznanie, że czyjś pomysł jest lepszy, było dla mnie czymś niezwykle trudnym.
Ale zaraz, to wejdę ci w słowo, muszę ci wejść w słowo. To jest też kwestia formacji, to jest też kwestia akademii, tego, kim reżyser miałby być. To są wszystko rzeczy, o których mam nadzieję jeszcze zdołamy porozmawiać, bo jeszcze bym się wyżej cofnęła, wyżej czy niżej, w każdym razie w tej rozmowie o demokracji, że czasem tak jest, że to szczególnie mam wrażenie tradycyjni widzowie, czy w tradycyjnym teatrze, tym właśnie niedemokratycznym, czy nie do końca demokratycznym, to się mówi w ogóle, że w teatrze nie może być demokracji. No jak to, że musi być ten demiurg, ten mistrz, ten wielki przysłowiowy Grotowski, czy kantor, który wszystko nam powie, który na nas nakrzyczy, który może, no ale to z emocjami się przecież kierując, może nawet trochę trochę nas obrazi i troszeczkę sponiewiera, no ale przecież tak musi być, tak było zawsze. Do pewnego stopnia tak byłeś uczony, nie?
No pewnie byłem tak uczony, tylko gdzieś zauważyłem po drodze, że mi nie sprawia to przyjemności. To znaczy, jak ja widzę, że aktor się z czymś męczy i nie jest mu z tym po drodze i mówię mu, żeby wszedł z prawej strony, to jest oczywiście jakiś przykład na rybę,
wejść z
prawej strony, a on mówi, że mu jest wygodniej wejść z lewej, to ja nie widzę żadnego powodu, żeby nie wszedł z prawej.
Co pan sobie wyobraża? Jak to z prawej strony? Przecież ja wyraźnie chyba powiedziałem, że z lewej.
Tak? No właśnie. I oczywiście są takie kwestie i są takie momenty, kiedy aktor mówi mi, że z czymś mu jest niewygodnie, że wolałby coś zmienić, a ja jestem przywiązany do jakiegoś pomysłu i mówię mu, słuchaj, to musi być to. Ale zawsze mam ku temu powód. Znaczy zawsze mam to, że to wynika mi na przykład z poprzedniej sceny, że to jest na przykład odwołanie, że to jest jakiś cytat, że to jest jakieś nawiązanie do czegoś i zależy mi na tym, a czasami to jest jakaś prywatna sprawa. Mhm. To zdanie musi zabrzmieć tak, ponieważ ja je kiedyś usłyszałem i bardzo mi zależy, żeby zabrzmiało w ten sposób. Ale zawsze wtedy, kiedy rzeczywiście mam takie poczucie, że oto jest sprawa i ta sprawa może być różnej wagi, ale zależy mi na tym. Ale w sytuacji, kiedy dla mnie w zasadzie nie ma różnicy, czy ktoś wejdzie z prawej, czy z lewej, mówię, wejdź z takiej, z której jest ci po prostu wygodnie. Więc to są czasami tego typu rzeczy. Ja naprawdę nie mam przyjemności z sytuacji, kiedy aktor się z czymś męczy.
No dobra, ale chwileczka. Myślisz, że Grzegorzewski. Nie, Jerzy Grzegorzewski to nie jest dobry pomysł. Jerzy Jarocki, cudzysłów niech będzie, psychopatyczny wręcz typ. Tak się czasem mówiło. Myślisz, że sprawiało mu to przyjemność? Może nie, może inaczej nie potrafił.
Tak. Znaczy, świat się zmienia i my też pewnych rzeczy, których nie umieliśmy kiedyś nazwać, dzisiaj nazywamy. To jest tak, jak czasami ktoś mi mówi na temat, nie wiem, depresji i różnych rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, że kiedyś tego nie było. To nie znaczy, że tego nie było, tylko to znaczy, że po prostu nie umieliśmy czegoś nazwać, prawda?
Tak, z moich czasów nie było żadnej depresji.
No właśnie, za moich czasów się tak nie pracowało, a za moich czasów pracuje się tak. Ja naprawdę mam, znaczy ja się gdzieś nie zastanawiam nad tym. Znaczy przyznam, że jakoś tak się złożyło, że pierwsze spektakle, przy których pracowałem, mój w ogóle debiut taki prawdziwy, czyli tak. Przekleństwa niewinności, spektakl zrobiony w szkole teatralnej, w takich bardzo dziwnych okolicznościach przyrody. To była taka sytuacja, w której po prostu miałem grupę kolegów, którzy byli rok niżej w szkole. Sam robiłem egzaminy swoje w szkole i miałem takie zawsze podejście, zapraszając kolegów, aktorów czy aktorów profesjonalnych do swoich egzaminów, że oni mi robią jakąś przysługę. I zawsze miałem takie poczucie, że ja muszę coś dać w zamian. To znaczy, że tak muszę trochę udowodnić, że oni nie stracili czasu nad tym wszystkim. I najlepsze, co mi przychodziło do głowy, to, żeby tam była po prostu przyjemność. Żeby oni czerpali przyjemność z tego, że tam jesteśmy. I to chyba się jakoś przeniosło na myślenie o teatrze. Znaczy, nie zastanawiamy się w zasadzie nad tym, czy Jarockiemu to sprawiało przyjemność, czy frajdę, czy był masochistą.
Nie, no w ogóle to jest słabe pytanie, no niemniej jakoś próbujemy się zmierzyć z tym, co robił.
No ja mam tak, że ja sam zauważyłam to, że się nad tym męczę po prostu. To znaczy, że w sytuacji, kiedy kogoś do czegoś zmuszam, nie widzę żadnego powodu. I zawsze staram się tak robić spektakl. I to oczywiście czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, ale staram się tak robić spektakl, żeby ta ekipa, która wychodzi na scenę, to było dla nich jakieś święto, żeby oni się lubili, żeby oni czuli jakieś ze sobą dobrą wibrację, żeby mieli przyjemność ze wspomnienia z tej pracy i żeby czekali na powrót tego spektaklu. I mogę to zrobić tylko w ten sposób, to znaczy w taki sposób, że to jest jakiś kawałek mnie, coś co lubię, coś gdzie oddaję kawałek siebie. Tu wraca to słowo jakaś odpowiedzialność pewnie, że to jest jakiś kawałek mojej odpowiedzialności za tą rolę. I ja się sam tego uczę, to znaczy ja cały czas uczę się tej metody. Ja jedyne co wiem na ten temat, to, że ja się najlepiej czuję w momencie, kiedy inni się dobrze czują.
Tak, rozumiem cię bardzo dobrze.
I to tylko na tym zasadzę, ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy robi spektakl, myślę, że muszę tę zasadę trochę nazwać na nowo.
Myślę, że łatwo sobie wyobrazić, że nie sprawia ci przyjemności krzyk. No ale czasem okazuje się, że coś nie idzie, prawda? Nie jesteś w stanie wyegzekwować i wtedy to po prostu się o wiele bardziej komplikuje. Ja mam wrażenie, jeszcze wracając do podstaw tej demokracji, że chyba mamy do czynienia z taką zmianą w teatrze, jakiej od lat nie było. Parę lat temu wydawało nam się, że będzie jeszcze większa.
Ale są jeszcze takie kwestie, w których myślę, że jest do zrobienia bardzo dużo. Mm-hmm. To znaczy, ja kiedyś się zaśmiałem, że demokracja tak naprawdę w wielu przypadkach kończy się wtedy, kiedy zaczynają się finanse. Mm. To znaczy, ja gdzieś z tym myśleniem o teatrze demokratycznym stwierdziłem, że pójdę dalej. To znaczy, że jeśli ma być demokracja, jeśli wszyscy ponosimy odpowiedzialność jakąś za to, to przede wszystkim dbam o to, żeby wszyscy moi współrealizatorzy wiedzieli, jakie kto ma stawki. Mhm. Żeby to nie była jakaś tajemnica, a niestety w teatrze bardzo często tak jest, że gdzieś szemramy, gdzieś, a ile on dostał. Ja mówię, moje wynagrodzenie wygląda tak i tak. I mało tego, spróbowałem tego kilkakrotnie do tej pory. Mhm. Zobaczę, jak będzie z tą kontynuacją, ale przy ostatnich kilku produkcjach, w tym przy Tajemnicy Góry, było tak, że całą naszą ekipą realizatorską dostajemy dokładnie tę samą stawkę. Mm. Czyli kompozytorka, autor tekstu, wszyscy dostajemy dokładnie takie samo wynagrodzenie.
No to jest naprawdę, to jest rewolucyjne, dlatego że przyjęło się, że mówiąc krótko, reżyser dostaje najwięcej, że jest Bogiem w tym towarzystwie.
I oczywiście sytuacja, w której tam jest jakaś stawka, rzeczywiście, bo reżyser ponosi pewnie jakąś większą odpowiedzialność i to, że ta stawka jest odrobinę większa, pewnie nikogo nie dziwi. Sam w nosorożcu pozwoliłem sobie na to, że rzeczywiście ona była trochę większa moja, ale to tylko dlatego, że byłem też autorem tekstu.
Więc no ale to byłeś w dwóch rolach.
Tak, byłem w dwóch rolach, więc ta stawka była odrobinę większa. No ale jakby takich sytuacji patologicznych, a spotkałem się, bo pracowałem przecież w teatrach różnych, nie tylko jako reżyser, spotkałem się z sytuacjami, w których stawka reżysera była kilka razy większa niż stawka innych realizatorów. I to już na takim etapie na przykład pisania wniosków, że reżyser pisał wniosek o tym, że chce zrobić spektakl i widzę propozycje, stawek, które od niego wychodzą i nagle okazuje się, że ktoś dostaje 4-5-krotnie tak. mniejszą stawkę niż reżyser. I rozumiem, że dostaje więcej i to jest jakiś moje przekonanie do tego, żeby się mierzyć z tym i żeby mierzyć się tą odpowiedzialnością. I to jest też moim zdaniem uczciwe, kiedy mówię innym realizatorom, słuchajcie, wy dostajecie tyle samo, więc jakby oczekuję też pewnego zaangażowania w tą sprawę. No ale sytuacja, w której te stawki są tak nieproporcjonalne do siebie nawzajem, wydają się patologią i wydaje mi się, że powinniśmy to w ten sposób też nazywać.
No tak, są tacy twórcy, takie nazwiska wśród reżyserów, o których się mówi, że spektakl przez te nazwiska, przez te osoby robione, to jest na przykład 3/4 budżetu.
Policzyć. No oczywiście, że tak. Moja mama, jak kiedyś kupowała telewizor, się zaśmiała, zobaczyła znaczek firmy i powiedziała, że najwięcej za ten znaczek prawdopodobnie zapłaciła. I coś w tym jest. I oczywiście nazwisko coś wnosi i nazwisko jest ważne. I ja nie mam na przykład żadnego żalu o to, że reżyserzy, którzy mają większy dorobek, reżyserzy, którzy są jakimiś ważnymi, nagradzanymi na festiwalach nazwiskami, chociaż że dostają wysokie stawki, większe niż moja stawka. I dla mnie to jest naturalne. Nienaturalna jest dla mnie sytuacja, w której jedno nazwisko, jedna osoba w zespole przy konkretnym spektaklu dostaje tyle, a inne osoby dostają inne stawki. Dla mnie sytuacja, a spotkałem się z taką sytuacją, w której robiłem spektakl w teatrze i okazało się, że same kostiumy do spektaklu dyrektora kosztowały więcej niż cała nasza produkcja z honorariami, ze scenografią, ze wszystkim. Więc ja protestuję przeciwko tego typu sytuacją. Mm-hmm. Powstała kiedyś taka idea, że teatr, jeśli komuś zapłaci za zrobienie spektaklu, czy to jest reżyseria, czy to jest scenografia za honorarium, to inne osoby pracujące w tym samym sezonie nie powinny dostać mniej niż 1/3 tej stawki. Mm-hmm. Więc bardzo postuluję za tym, żeby chociaż tą 1/3 tych największych nazwisk każdy, nawet debiutujący reżyser, dostał, bo to nie jest tak. Oczywiście być może jest większe doświadczenie, ale to to nie znaczy, że debiutujący reżyser pracuje mniej.
No właśnie. No super pomysł. A to w ogóle wchodzi? Tak w praktyce się to dzieje?
Czy... Spotkałam się z jakimiś takimi opiniami. Zdaje się, Teatr Powszechny chyba chciał to wprowadzić. Mm-hmm. Chyba wprowadził nawet taką zasadę Teatr Powszechny w Warszawie. Więc wiem, że takie dyskusje się toczyły. Powstał chyba jakiś taki nawet taki zestaw dobrych praktyk.
No to bym,
tak. I tak. Tam się gdzieś w którymś tym zestawie dobrych praktyk taka propozycja pojawiła.
Ale właśnie propozycja, czy to wchodzi, czy to się mozolnie przedziera. Mam wrażenie, że w czasie pandemii, kiedy tak mocno to wybuchło i te wszystkie afery, tu znowu cudzysłów, wybrzmiały i rzeczywiście angażowały środowisko, że zapowiadało się, że ta zmiana będzie głębsza. Tak. Nie masz takiego wrażenia też, prawda?
Znaczy ja myślę, że ta zmiana się dzieje, ale jeszcze nie na wszystkich polach. To znaczy rzeczywiście gdzieś ta demokratyzacja, skoro
no tak,
o tym
ale
mówimy,
kasa to jest
dzieje.
Po prostu najbardziej wymierne tak naprawdę.
Ale ten temat kasy jeszcze jest gdzieś tajemniczy. Ja sam ostatnio podpisując umowę, bardzo się zdziwiłem. Miałem taki zapis, z którym się spotkałem po raz pierwszy, że mam nie mówić, ile dostałem jakie honorarium. Wydało mi się to jakieś nie fair. Tak, Więc wydało mi się to jakieś nie fair i w ogóle jakieś dziwne. Mm-hmm. Dziwny zapis. Więc ciągle ten temat jakoś istnieje, a dla mnie kurczę, jeszcze jest taki problem, że ludzie naprawdę mają wyobrażenia potem, że my wszyscy jakoś zarabiamy nie wiadomo ile. No nie wygląda tak, nie wygląda to tak szczęśliwie. Oczywiście i jakby te dysproporcje są ciągle za duże i myślę, że jeżeli zaczniemy to nazywać, to znaczy jeżeli zaczniemy mówić stawki, będziemy nazywali te stawki i mówili ile dostaliśmy za zrobienie spektaklu, to następnym krokiem będzie to, o czym mówimy, czyli takie wyrównanie jednak tych stawek, bo no to zacznie być widoczne po prostu.
Łukaszu, a co z takimi, właśnie zastanawiam się, jakiego słowa użyć? Czy powiedzieć co z mistrzami, czy co ze świętymi krowami? Jedno ironiczne, drugie bardzo niegrzeczne, więc może żadne, ale no... Ten ruch, który właśnie mitu, za oceanem, pandemia, no to wszystko, co kazało nam się zatrzymać i trochę zastanowić nad tym, jakie standardy przyjmujemy za oczywiste, no mam wrażenie, że te systemy zostały bardzo mocno zakwestionowane i teraz jak z tym sobie poradzić? Czy jak ty to widzisz właśnie z perspektywy młodej jednak bardzo osoby ciągle?
No ja mam takie poczucie, że i też rozmawiając z młodszymi reżyserami, z osobami, które dopiero kończą szkołę, które debiutują, że chyba nikt z nas nie ma w ogóle żadnego zamiaru zniszczyć mistrzów. To znaczy my jakoś potrzebujemy ciągle, ja sam potrzebuję autorytetów i lubię te spektakle mistrzów swoich oglądać. To jest pytanie, co to jest, kim dla kogo jest mistrz.
Ale powiedzmy, niech tak będzie, że niech ten Krystian Lupa będzie tym mistrzem, to jest to dobry przykład, bo no, fatalny przypadek tego, co się przydarzyło w Genewie, odwołane przedstawienie, ale też z drugiej strony Lupa stał się takim... No nie powiedziałabym, ale to powiem, chłopcem do bicia, bo mam wrażenie, że w tym przypadku, jak w soczewce, się to wszystko skupiło bardzo, prawda? Że z jednej strony mistrz, naprawdę wybitny reżyser, a jednak to zachowanie no, z perspektywy świata dziś jest nieakceptowalne.
No, świat się zmienia i to jest niesamowite, ale my się wszyscy tego jakoś musimy uczyć. I my również, to znaczy my reżyserzy również musimy się uczyć tego, że pewne rzeczy, które, ja bardzo lubię to angielskie sformułowanie take for granted, że pewne rzeczy, które braliśmy za pewnik, dzisiaj pewnikami nie są. I to jest fascynujące, to znaczy ja się boję takiego momentu, kiedy zacznę się, znaczy to, że się zacznę dziwić światu, to będzie super, ja się chcę dziwić światu, tylko, że zacznę nadążać nad tym, co się dzieje na świecie. Ja sam pewnie w jakichś kwestiach nie nadążam, ale chodzi mi o to...
Ale że kwestia świadomości to jest, prawda? Znaczy, nawet jeśli nie nadążasz, to masz świadomość i to jest wyzwanie, praca.
Nie chcę w żaden sposób burzyć tych mistrzów i oni są wielcy, i oni są wspaniali. I sam jestem fanem Krystiana Lupy olbrzymim. Tutaj powiem taki fun fact, który być może państwa rozbawi, bo pewnie ty nie wiesz też. Ja mam psa, który się nazywa Lupa. I to nie jest przypadek. Więc suka, to znaczy płci żeńskiej, mój pies nazywa się Lupa. Więc to nie jest przypadek i to jest kolejny dowód na to, że to nazwisko jakoś jest we mnie bardzo, bardzo mocno. Krystian Lupa był moim nauczycielem przez 3 lata w szkole teatralnej. Myśmy takim fartem trochę to dostali, bo było tak, że Krystian Lupa uczył na 1 i 3 roku i system się zmienił po moim 1 roku i został zmieniony, że na 2 i 3. I my tym sposobem mieliśmy 1, 2, 3 rok.
A przychodził na zajęcia?
Przychodził na zajęcia, ale to znowu jest kwestia tego. Oczywiście był taki moment, myśmy też świetnie trafili, że robił wtedy Faktory 2. W związku z tym był na miejscu. To jest jakby jedno. No, to... Ale potem był już taki moment, kiedy robił a to Merlin, a to wyjeżdżał gdzieś do Ameryki Południowej. Tylko my mieliśmy też takie podejście jako rok, że nam zależy. Znaczy, dla nas to spotkanie z Krystianem Lupą było po prostu, myśmy jak takie nietoperze, wampiry dorwali się do niego, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Mm-hmm. I pamiętam taki moment, kiedy Lupa poleciał do Ameryki Południowej i rzucił jakieś takie zadanie i myśmy sobie powiedzieli całym rokiem, że my chcemy to zadanie zrobić. Mm-hmm. Dajemy sobie sami sobie deadline do któregoś momentu i wyślemy mu te teksty. No i jak on dostał któregoś dnia 6 tekstów napisanych, które powiedział, że mamy napisać, no to cóż było robić? No musiał nam odpisać. I okazało się, że nawet w sytuacji Lupy będącego przez miesiąc w Ameryce Południowej, te zajęcia w jakiś sposób się odbywały. Dostawaliśmy kolejne zadania, dostawaliśmy uwagi, pisaliśmy teksty, więc jak najbardziej, ja nie mam takiego w ogóle poczucia, że Krystiana Lupy na zajęciach nie było, ale wiedzieliśmy...
To są takie mity też, prawda? Nie wiem,
ja podejrzewam, że gdybyśmy my cieszyli się z sytuacji, nie ma Krystiana i po prostu idziemy sobie na kawę, to by tych zajęć nie było, ale to trochę my tak mieliśmy takie, my też byliśmy wszyscy akurat na moim roku, wszyscy byliśmy już po studiach, więc też byliśmy przyzwyczajeni do takiego systemu uczenia się samemu, samemu organizowania sobie pracy. Myśmy się też bardzo cieszyli. Myśmy tak naprawdę bardzo wielu profesorów, którzy już uczyli w szkole, mówię na przykład o Pawle Miśkiewiczu, czy mówię o Michale Borczuchu, o Idze Gańczarczyk. To były osoby, które już uczyły w szkole, kiedy my studiowaliśmy. My nie dostaliśmy zajęć. Przez jakieś zmiany w systemie i tak dalej nam się te zajęcia nie trafiły, więc to były jedne z najcenniejszych zajęć.
Na pewno.
Więc myśmy czerpali z nich, bo wiedzieliśmy, że my się na tych zajęciach
uczymy. A możesz powiedzieć, czego się właściwie nauczyłeś od Krystiana Lupy? Czy to jakoś naznaczyło twój warsztat?
Na pewno tak. To znaczy, na przykład myślenie o improwizacji. Co to jest w ogóle improwizacja? Mm-hmm. Jak tą improwizację ustawić? W jaki sposób o improwizacji myśleć? Jakie dać zadania aktorowi, żeby...
No właściwie to jest taka metoda, wydawałoby się dzisiaj w obiegu, a tymczasem powiem ci, że jak rozmawiałam kilka tygodni temu z Anną Dymną, przed jej ostatnią premierą teraz w teatrze, z Marcinem Wierzchowskim, to mi powiedziała, że pierwszy raz w życiu pracuje z improwizacją. Szczerze mówiąc, byłam zaszokowana. Aha.
No tak, myśmy się tego uczyli, ale ja pamiętam, i to jest niesamowite, że czasami się wydaje, i mam takie wyobrażenie o Krystianie Lupie, że on tak tyle gada, że tych słów tyle
łazi
pada.
I gada, tak?
To jest niesamowite, że ja pamiętam taką próbę, robiłem scenę z takiej powieści Middlesex, bo myśmy mieli też takie zadanie, tak, bardzo to kocham, zrobić takie zadanie, że wybrać sobie, na pierwszym roku robiliśmy tak zwany gest narracyjny, czyli wybrać sobie książkę z jakimś radykalnym gestem narracyjnym i spróbować ten gest narracyjny z literatury oddać w teatrze. A na drugim roku dostaliśmy bardzo podobne zadanie, tylko nie mogliśmy używać tak zwanych myków, tylko musieliśmy ten gest przeprowadzić przez aktora. I ja robię Middlesex Jeffreya Eugenie Dissa. Kuba Gierszał grał tą główną rolę. I pamiętam taki moment, kiedy Krystian Lupa przyszedł do mnie, obejrzał tą prawie zrobioną scenę i powiedział chyba jakieś 3 zdania i wyszedł. I byłem zszokowany, że on bardzo precyzyjnie nazwał. To zmień, to zmień, to jest, to popraw. konkretnie nazwał,
czyli
wiedział
co. Czyli to gadanie bez końca to jest zupełnie po coś innego.
Tak, ale jeszcze tak. Powiedział rzecz, która była niesamowita i Krystian miał jedną umiejętność, którą do dzisiaj po prostu jakoś głęboko wspominam. Ona się bardzo wiąże z demokracją w teatrze, moim zdaniem. On nas bardzo długo słuchał. To znaczy, jak ja przyszedłem z tym Middlesexem, to pamiętam, że ja mówiłem. To znaczy, on tak patrzył na mnie, ja słuchał i dopiero w momencie, kiedy poczuł, że on już rozumie w ogóle, gdzie ja szukam i o co mi chodzi i dlaczego ja wybrałem w ogóle tę książkę i co ja chcę nią opowiedzieć, zaczął mi dawać pierwsze uwagi. To było bardzo późno. Krystian Lupa nie ma umiejętności dawania szybkich recept i szybkich takich rozwiązań, co jest fantastyczne, że on nie robi z nami, a robi to wielu profesorów, to jest cały czas o demokracji w teatrze, nie robi z nami swoich spektakli, tylko robi z nami nasze spektakle. I to jest fantastyczne. Ale też pamiętam taki moment, kiedy dokładnie przy tym Middlesexie była taka sytuacja, w której ja się jakoś rozwlokłem bardzo tę scenę. I tak, a trochę się tego bałem. I tak trochę to było w pół drogi. I rzeczywiście jednym z tych zdań, które powiedział, to było, że rozwlecz to bardziej. I nazwał rzecz, której ja nie nazwałem i nie powiedziałem, ale rzeczywiście to był mój duży dylemat, czy ja powinienem takim pozwolić jeszcze więcej tego powietrza pomiędzy zdania wpuszczać. I on powiedział, że właśnie to zrób, pomimo tego, że jakby nie nazwałem tego, rozpoznał bardzo szybko mój dylemat. Ale to wynika z tego, że on rzeczywiście słuchał nas. I to mnie gdzieś zaskakuje.
Szokujące. No.
Że dzisiaj nazywamy, że on narzuca swoje. Ja mam takie poczucie, że ja rzadko kiedy na tych zajęciach byłem tak wysłuchiwany, jak właśnie na zajęciach z Krystianem Lupą.
Fantastyczne, że to mówisz. Żadna to radość i że coś podobnego się przydarzyło.
Jeszcze pamiętam jedną sytuację, no. W ogóle też, to jest bardzo a propos, taką sytuację, w której Krystian Lupa robił akurat Merlin w Warszawie, tak. I mieliśmy, jeden z moich kolegów z roku, Tomek Węgorzewski, akurat jako swój tekst przygotowywał tekst Freuda. I taki zupełnie niedramatyczny tekst Freuda. I okazało się, że myśmy bardzo długo gadali, chyba dwa zajęcia z rzędu poświęciliśmy na ten tekst Freuda, rozmawialiśmy długo i nagle po dwóch tygodniach Krystian Lupa przyjechał i mówi: słuchajcie, bo ja teraz robię tą Merlin i tam jest taka scena z psychoterapeutą. I bardzo dużo rzeczy, które gdzieś z tych zajęć tu padły, które powiedzieliście wy albo ja powiedziałem, one mają odzwierciedlenie w tej scenie. I tylko wam o tym mówię. To znaczy, że ta scena nie miałaby takiego kształtu, gdyby nie ta rozmowa i trochę sobie z tego nakradłem. I to był w ogóle niesamowita rzecz, bo wiadomo, że z naszych pomysłów profesorowie biorą.
Tak to działa trochę.
Tak to działa. Ale,
w murach akademii.
Tak, ale Krystian Lupa miał taką odwagę, żeby to powiedzieć.
Bo rozumiem, że inni też tego nie mówią.
Inni tego nie mówią. Tak.
A powiedz, jakie znaczenie w twojej pracy ma to, że również zajmujesz się pedagogiką teatru. To w ogóle jest taki stosunkowo nowy zawód, czy nowa profesja. To też wiąże się przecież z demokracją, prawda?
Jak najbardziej. To w ogóle ten pomysł, albo moje znalezienie się w tej sytuacji pedagoga wziął się z Wałbrzycha. To znaczy z teatru, gdzie pracowałem przez 3 lata i tam pedagogiem teatru, wtedy pedagogzką teatru była wtedy Dorota Kowalkowska. I Dorota jakoś tak rozwinęła tę pedagogikę i ta pedagogika miała takie znaczenie w tym teatrze, że w zasadzie na jakim stanowisku by się nie pracowało, to gdzieś tą pedagogiką trzeba było mieć na co dzień dużo do czynienia. I to było fantastyczne i wtedy zacząłem rozumieć, co to jest pedagogika. To znaczy, że to nie są zajęcia, że ja nie mam nikomu wytłumaczyć, o czym jest spektakl, tylko to są takie zadania włączające. I myśmy w ramach tych zadań wprowadzali seniorów do spektaklu Magdy Szpecht, mieliśmy jakieś czytania i te czytania były częściowo organizowane czytane przez aktorów, częściowo przez osoby, które przychodziły do nas na zajęcia. Myśmy jakieś koła zorganizowali wokół premier. Były osoby, które przychodziły do nas regularnie, wszystkie premiery i myśmy z widzami rozmawiali o tym, co oni z tego sobie biorą i czy to jest dla nich ważne. I w zasadzie miałem takie poczucie, że ta pedagogika, którą Dorota robiła w Wałbrzychu, to była rozmowa z widzami, że to był po prostu taki naturalny dialog, że to nie było takie właśnie przychodzę, robię wam teatr, a wy na to przychodźcie, kupujcie bilety. Mhm. Tylko, że my rzeczywiście mieliśmy takie poczucie, że z nimi dyskutujemy. Czasami robimy im psikusy, czasami robimy im pstryczki w nos. Czasami, no miałem taką ukochaną sytuację, że mieliśmy spektakl, w którym padało bardzo dużo przekleństw i widzowie bardzo się na to skarżyli, więc wpadliśmy na taki świetny pomysł, żeby wypisać wszystkie przekleństwa, które padają w tym spektaklu, napisać każde z nich, ile razy pada i wywieścić to nad kasą. Więc to był nasz też sposób dialogu z widownią. Ale myśmy z tą widownią rzeczywiście miałem takie poczucie. Mówię myśmy, bo ja się tego wtedy uczyłem tak naprawdę. To była dla mnie często nowość, ale jakoś nawzajem uczyli. I zrobiliśmy z Dorotą tam dwa spektakle z młodzieżą. Także młodzież po prostu brała udział w tym spektaklu, grała w tych spektaklach, ale rzeczywiście to był pierwszy moment, kiedy spotkałem grupę nastolatków i poczułem, ja o was nic nie wiem. I jedno, co wiedziałem, że nie chcę napisać im scenariusza w domu, a znam takie sytuacje, że ktoś pisze scenariusz w domu językiem, który wydaje mu się, że mówi młodzież i zaczyna robić z nimi teatr, tylko po prostu zacząłem ich pytać, o czym wy w ogóle rozmawiacie, co jest dla was tematem, o czym w ogóle nie chcecie rozmawiać. I zaczęliśmy z tych rozmów, z jakichś ćwiczeń, nie wiedzieć kiedy powstał spektakl, to znaczy z jakichś scen, ćwiczeń, improwizacji, warsztatowych zadań powstało, oczywiście nie taki fabularny, taki rodzaj teatru dokumentalnego, nazwijmy to, ale teatr, który nazwałbym teatrem w pierwszej osobie liczby pojedynczej. I to gdzieś miało chyba, to był taki moment, kiedy zetknęły się we mnie ten element pedagogiki teatralnej z reżyserią. I chyba to był duży moment taki, kiedy zacząłem myśleć też o reżyserii w ten sposób. I potem powstały Granice Otwarte, czyli taki spektakl w Łazi Nowej z dziewczynami z Nowej Huty, który powstał dokładnie w taki sam sposób. I to już weszło do repertuaru, to normalnie w Łazi Nowej było grane. I pomyślałem sobie, kurczę, czyli tak można normalnie prowadzić próby i w ten sposób z nimi gadać. I oczywiście w przypadku Granic to było tak, że pisaliśmy ten tekst razem. W przypadku, nie wiem, Tajemnicy Góry czy Nosorożca jest gotowy tekst, ale to jest tylko tekst. To jest tylko jakiś mały element no i jeden z wielu elementów, a nad wszystkimi innymi możemy pracować tak, żeby wszyscy mieli z tego frajdę.
Pracujesz, no, takie miejsce twoje, to jest Stary Teatr i no to wszystko, o czym rozmawiamy w tym miejscu, naturalnie może się dziać, ale jednak jest to miejsce zupełnie inne. Miejsce z taką tradycją, historią. Czy w ogóle to coś zmienia?
Na pewno zmienia.
Narzuciłam ci to właściwie w tym pytaniu, ale jednak, prawda?
Nie, to zmienia o tyle, że to znaczy zawsze jak robię spektakl, po prostu gdzieś pracuję, to zastanawiam się, co to jest za miejsce. I trochę siłą rzeczy jest tak, że robię inny spektakl.
Jakbyś to miejsce pytał też, prawda? Trochę i zadawał te pytania. Wszystkie.
Trochę tak sprawdzam, gdzie ja w ogóle jestem. I oczywiście inaczej robiłem spektakl w Wałbrzychu, w teatrze, gdzie jakby naokoło nie ma teatrów. Są dwa obok siebie. Ten lalkowy, w którym robiłem Nosorożca i dramatyczny, w którym pracowałem na etacie. I dookoła pusto. I miasto fabryczne z zupełnie inną tradycją, z zupełnie inną historią i Kraków. Znaczy, więc siłą rzeczy muszę się inaczej zabrać do pracy.
Świątynia sztuki. O, brakowało mi tego określenia.
O, coś takiego. Ale na przykład mieliśmy taki przypadek w Wałbrzychu, że mieliśmy spektakl Schubert 12. O, to bardzo długi tytuł i teraz oczywiście trzy razy się przy nim pomylę. Spektakl w reżyserii Magdy Szpecht z muzyką Wojtka Blecharza i ruchem Pawła Sakowicza, bardzo demokratycznie właśnie tworzony. I tam był taki wstęp. Wiedzieliśmy, że ten spektakl jest trudny i że część Wałbrzyszan może go odrzucić. Więc poprosiliśmy Wojtka Blecharza, żeby nagrał nam taki monolog, taki wstęp, żeby opowiedział o tym, w jaki sposób na tym spektaklem pracowali, dlaczego on jest taki dziwny, dlaczego jest w ogóle w kopalni grany, a nie w teatrze. I Wojtek to super opowiedział. I ten taki monolog Wojtka zawsze przed spektaklem sobie tam widzowie oglądali. Ale w momencie, kiedy przyjechaliśmy tutaj na Boską Komedię, wiedzieliśmy, że widzowie Boskiej Komedii nie potrzebują tego wstępu, więc oczywiście tego wstępu nie puściliśmy. I to jest gdzieś bliskie temu, jak myślę. To jest po prostu myślę o tym, gdzie jestem. I to jest inne miejsce. I nie, znaczy, gdybym myślał o tym, że jestem w miejscu, gdzie Swinarski, gdzie Jarocki i gdzie oni wszyscy, to pewnie bym się zachlastał.
Patrz, oni wszyscy, a żadnej onej.
A to no, swoją drogą. Prawda? Jest coś takiego.
Coś niesamowitego.
Ja myślę o tym za każdym razem, kiedy wchodzę do Micetu, czyli do naszego muzeum. Tam jest taka część reżyserzy i tam są rzeczywiście reżyserzy. Tam nie ma żadnej reżyserki. To jest moja walka wielka teraz o tym, żeby tam dodać Anię Smolar i Monikę Strzępkę. Mhm. Mam nadzieję, że mi się to uda, że oni tam, że dziewczyny zostaną dołączone. I kiedy sobie myślę o tym, o tej historii, no to pewnie byłbym chory. Po prostu myślę, że jestem w innym miejscu, w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ w miejscu, w którym studiowałem, w miejscu, w którym mieszkam od lat, w miejscu, w którym z domu do teatru mam kilka, w zasadzie dwa przystanki. Więc to jest bardzo duży komfort w porównaniu do momentu, kiedy wylądowałem w Wałbrzychu w zasadzie z dnia na dzień. I musiałem rozpoznać teren. Więc myślę o tym jako komforcie, a nie jako uskrzydleniu chyba.
No tak, no to bardzo ciekawe podejście. Nie takiej odpowiedzi zupełnie się spodziewałam, ale no, rzeczywiście jest z czego czerpać i czym obracać, by tak rzec, w tej codziennej praktyce. A powiedz, co ciebie samego jako twórcę inspiruje, tak zapytam. Takie tradycyjne pytanie. Pani redaktor właśnie. I reżyser w studiu.
Reżyser w studiu powie, co go inspiruje. Ja mam w ogóle tak, jakoś. I to też będzie gdzieś blisko demokracji. Znaczy, ja nie lubię robić rzeczy, które już mi się raz udały. Znaczy, mnie jakoś... Ja w ogóle mam tak, że też nie bardzo lubię reżyserować swoje teksty. Bardzo lubię, jak inni reżyserzy robią moje teksty i oglądać, co oni z nimi zrobili, czego ja w ogóle nie zaplanowałem. Na przykład notorycznie mam taki numer, że piszę dużo didaskaliów, po sobie od razu wystawiam ten spektakl w głowie. I jak na przykład Magda Miklasz robi moje teksty, to ja jej dzień przed wysłaniem usuwam wszystkie didaskalia i mówię, rać sobie. Więc i to mnie jakoś fascynuje. Bardzo lubię też robić teksty innych i gdzieś szukać rozwiązań. Nie lubię robić swoich, bo mnie to po prostu nudzi. Chociaż ostatnio robiłem Nosorożca i miałem przy tym super przygodę, bo robiłem to w lalkach. Ale no właśnie.
Tak.
Lubię robić coś, czego nie umiem. To znaczy zadawać sobie takim zadanie, które w momencie, kiedy je sobie stawiam, to nie wiem, jak je zrobić. I to jest jakieś dla mnie... I wtedy to też jest demokratyczna przygoda, znaczy poradźmy sobie z tym. I w ten sposób właśnie powstał spektakl w teatrze lalkowym Nosorożec ostatnio. Powstał spektakl w języku migowym, czyli Morze Ciche w Teatrze Nowym w Zabrzu. Spektakl, który był w ogóle bardzo dużo mi w głowie gdzieś namieszał. A propos tego, jak się robi spektakl dla widzów, i myśmy zapraszali bardzo często na próby osoby głuche, które na przykład dawały nam feedback, dawały nam co zrozumiały, czego nie zrozumiały. I musiałem wiele swoich takich reżyserskich pomysłów, na przykład oczywiście wymyśliłem, że tu będą mówić coś, a tu się będzie coś działo. Oczywiście się okazało, że to nie jest możliwe, bo albo osoby głuche patrzą tu, albo tu. Więc jeśli patrzą na miganie, to nie zobaczą czegoś, co się dzieje po drugiej stronie. Więc jakby... że ktoś, kto mówi główny monolog, musi być na środku, nie może być gdzieś z boku, bo tam przykuwa wzrok.
To też jest o demokracji w teatrze.
To też jest o demokracji w teatrze. I też się tego uczyłam i to była duża lekcja pokory, robienie Morza Cichego. Zrobiłem w Gnieźnie atlas geograficzny, bo to była moja ulubiona książka w dzieciństwie i pomyślałem sobie kiedyś, że skoro z powieści, z każdej książki da się zrobić spektakl, to z atlasu geograficznego też się da zrobić spektakl.
Teoretycznie.
No i powstał Atlas Wysp Odległych na podstawie takiej książki Judy Czalanski, świetnej książki. Ten spektakl powstał. Więc zadaję sobie trudy różne tego, jak zrobić coś, czego jeszcze nie potrafię. I to jest chyba dla mnie największa inspiracja, czy wyzwanie.
Ale jakiś wspólny mianownik, gdybyś mógł poprzez swój teatr zmienić świat, bo pewnie w to wierzysz jednak, no jednak trochę w to wierzymy, że teatr, sztuka zmienia świat.
I to chyba też łączy się z tą pedagogiką teatralną. Że często zadaję takie pytanie naszym odbiorcom, naszych warsztatów. Zadaję pytanie, co jest najważniejsze w teatrze? No i oni tam mówią, aktor. Ja mówię, nie, aktor też jest bardzo ważny, ale i potem im mówię, że według mnie najważniejsza jest komunikacja. I najważniejsza jest współpraca. To znaczy teatr nie wyjdzie, chociażbyśmy mieli najlepszy zespół aktorski świata, jeżeli oni nie będą ze sobą grali. Jeżeli nie, i pokazuję to na różnych przykładach. Mhm. Na tym, ile osób pracuje na jakiś efekt, na jakąś scenę. Jak jest wpływ kostiumu, scenografa, choreografa, jak oni muszą ze sobą pewne rzeczy ustalać. I teatr zaczyna działać w momencie, kiedy zaczynamy ze sobą współpracować. I chyba to jest jakiś mój taki ulubiony temat. I ta komunikacja, współpraca, bycie razem, w ogóle to jest jakiś, to w Tajemnicy Góry też widać, że oni zaczynają sobie radzić w momencie, kiedy zaczynają się ze sobą spotykać. I to jest chyba jakiś takie spoiwo, które te spektakle łączy. I widzę jeszcze jedną rzecz, którą gdzieś jakoś tak obserwuję, że ja lubię swoich bohaterów zazwyczaj. Mm-hmm. Znaczy, że jakoś walczę z tym, że mam, nie wiem, no nie mam takiego, no bo to tak łatwo nie działa, nie robię teatru gatunkowego, więc nie mam takiego czarnego charakteru, ale lubię jakby znaleźć coś, żeby te postaci, które tam są, co widać chyba w Rodzicach na przykład w Tajemnicy Góry, że to, co mnie urzekło w tym tekście Amadeusza, to, że ci rodzice są po prostu, nie lubię tego słowa, ale fajni. Mm-hmm. I gdzieś staram się, żeby ci bohaterowie w moich spektaklach rzeczywiście tacy byli, żebyśmy się jakoś lubili i czuję, że to jest jakiś clue. I zawsze zadaję pytanie też na warsztatach, czy wy uważacie, że my tutaj wszyscy pracujący w Starym, nas jest tam chyba jakieś 280 osób, czy my się lubimy? No, niektórzy się bardzo lubią, niektórzy się mniej lubią, ale musimy jakoś razem się polubić na czas robienia spektaklu, na czas przygotowania czegoś. Na ten czas musimy po prostu ze sobą być i ze sobą współpracować, ze sobą się komunikować, bo wtedy inaczej to nie działa.
I wtedy może przetrwamy, tak w perspektywie katastrofy klimatycznej. To skomentuję, bo wiadomo, że oprócz demokracji to też jest bardzo ważny temat, ale to na inną rozmowę. Łukaszu, ostatnie pytanie, a co z marzeniami? I tutaj wracam do początku naszej rozmowy. Możemy coś zacytować?
Teatr jest z marzenia, naprawdę. To znaczy, to jest niesamowite. Jak przeczytałem ten manifest Kuby, ten tekst na Międzynarodowy Dzień Teatru.
Kuby, czyli Jakuba Skrzywanka.
Czyli Jakuba Skrzywanka, tak. I pomyślałem sobie, jak o sobie w ogóle w teatrze. Mhm. To się wzięło z niczego innego, jak z marzenia. To znaczy, jak sobie myślę dzisiaj, że ja się urodziłem w Garwolinie. To jest takie miasto, które ma tam 16 tysięcy chyba mieszkańców. I chodziłem do zwykłej podstawówki u mnie na osiedlu. Chodziłem do liceum u mnie w Garwolinie. I dzisiaj sobie myślę, że ja sobie kiedyś wymyśliłem, to był chyba jakiś 8 klasa szkoły podstawowej, że chcę robić teatr. I naprawdę, to było coś takiego, jak ja bym dzisiaj wymyślił, że chcę zrobić film w Hollywood z Leonardo DiCaprio i Ryanem Goslingiem. Mm-hmm. To było naprawdę jakby taka perspektywa. Mm-hmm. I ja nie wiem, jak to się stało, jak to się podziało wszystko po drodze, że dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem. I myślę, że ten teatr jest marzeniem, tak naprawdę. I kiedy myślę o teatrze, jest tam wiele osób, które z teatru odeszły, które w teatrze nie chcą już być, które zrobiły 2-3 spektakle jako reżyserzy, scenografowie. Miałem nawet niedawno taką rozmowę z młodym scenografem, który zrobił 2-3 świetne scenografie. Powiedział, że już nie chce, że go teatr sparzył, zranił, że zaczął mi wysyłać jakieś nawet takie wszystkie informacje, co jakiś skandal w teatrze wybuchł, to wszystko mi tam wysyłał. I pomyślałem sobie, kurczę, ja znalazłem sobie takie miejsce w tym teatrze, robię tę pedagogikę chociażby i gadam z tymi młodymi ludźmi i widzę, że to ma sens. To jest trochę marzenie i trochę marzę, żebyśmy tak wszyscy mieli. To znaczy, żebyśmy wszyscy tak przyszli do pracy, byli szczęśliwi z tego, przypomnieli sobie te wszystkie garwoliny, z których pochodzimy i że to jest wielkie szczęście, że my w tym Narodowym Teatrze po prostu jesteśmy, albo nawet jesteśmy w teatrze gdziekolwiek indziej i że robimy to, o czym marzyliśmy. I przypomnieć sobie ten moment, kiedy zobaczyliśmy siebie na liście przyjętych do szkoły teatralnej, tę euforię, którą przecież wszyscy mieliśmy, przypomnieć sobie ten moment i nie brać tego za pewnik, znowu wrócę do tego sformułowania, tylko się cieszyć z tego, co robimy, a to wszystko zaczęło się od marzenia.
Tak, ale ostatnie słowa manifestu Jakuba Skrzywanka są o tym, żeby oddawać sobie i bliskim choć trochę czasu, który zazwyczaj oddajecie teatrowi. Muszę powiedzieć, że niesamowicie mnie to dotknęło, bo zupełnie się tego nie spodziewałam. No bo jednak jest to długi, piękny tekst, taki właśnie manifest, który jednak kończy się o tym, żeby kochać siebie, to znaczy kochać ten dar życia, który posiedliśmy, bo to także nie jest na zawsze.
No ja też mam takie poczucie i czasami mam aktorzy na przykład o coś tak walczą bardzo i dzwonią do mnie na przykład po nieudanym spektaklu i mówią, że był słabszy przebieg, że coś się nie udało i myślę sobie, słuchajcie, na szczęście my nie pracujemy na chirurgii, ani na po prostu w szpitalu żadnym, tylko pracujemy w teatrze i po prostu zagraliście słaby spektakl. To znaczy ta tajemnica góry, którą widziałaś, to też był nie najlepszy przebieg.
Ten przebieg, który, tak?
Tak, więc mam takie poczucie. No i co? No i tak sobie patrzę, że przyszły jakieś osoby i obejrzał mnie najgorszy spektakl. No i co się stało? No przecież się nie z tego powodu nie zachlastam, sobie nie zrobię krzywdy, ani nic takiego. Tak bywa. I czasami rzeczywiście traktujemy ten teatr bardzo poważnie i zgadzam się z Kubą, żeby pamiętać też o sobie, o tym, żeby wyjść z tej próby o 22. Bardzo tego pilnuję, że godzina 22.
Jest również o demokracji w teatrze, prawda?
22 wybija, to jest święta godzina. Nie dzwonisz do mnie, jeśli chcecie pójść na wino, czy na kawę, czy gdziekolwiek. Pewnie nie gadamy, też czas jest na to poświęcony, ale pamiętam taki moment, ja sobie przypomniałam z kolei siebie, kiedy to była spontaniczna zupełnie reakcja, kiedy dostałem za to Morze Cicha, o którym mówiłam, złotą maskę. I tak stanąłem na tej scenie wielkiej Teatru w Opolu, bo wtedy były tam to rozdawane te nagrody. I dokładnie to samo przyszło mi do głowy, ta sama myśl. I powiedziałam, że chcę podziękować w zasadzie tylko tym, którzy na nas czekają, jak my o 22 wracamy z próby. Że my wszyscy, jak sobie tak wyobrażam nas robiących ten spektakl, wszyscy kogoś takiego mamy w domu, kto o 22
obyśmy
czeka.
Mieli.
Obyśmy mieli.
No właśnie.
I że chciałbym podziękować tym, którzy na nas czekają i tym, którzy bo to jest też, my sobie tak mówimy, to jest jedno, nasza perspektywa, ale ta perspektywa osób, które z nami żyją, mieszkają, są naszymi partnerami, partnerkami, dziećmi, to jest niełatwe, to jest, my wychodzimy na tą 10 na próbę i często wracamy o 22, albo po 22, bo o 22 to kończy się próba. Więc to jest ta przerwa między 14 a 18, która w zasadzie, jak ktoś mieszka kawałek dalej, to już się nie opłaca wracać. Więc są to osoby, które rozumieją, że my na przykład, ja na przykład wiem, że jestem trudny, o ile jestem miły i sympatyczny na próbie, o tyle nie zawsze jestem wtedy sympatyczny w domu. Gdzieś to się musi odłożyć. Ale na szczęście tylko ten ostatni tydzień chyba taki jest trudny. Więc którzy to rozumieją i wiedzą, że jest okej, okay, że odbędzie się premiera, i następnego dnia będę znowu super miły, jak na próbie.
Łukaszu, jeszcze powiedz mi, nad czym pracujesz teraz?
No to jest śmieszna sprawa, ponieważ w zeszłym roku zrobiłem trochę więcej spektakli niż planowałem. I tak rozmawialiśmy sobie w Starym Teatrze o tym, że może więcej i częściej byłbym na miejscu tutaj. Więc staram się jak najwięcej być rzeczywiście na miejscu.
Czyli trochę higiena.
Trochę higieny pracy, ale oczywiście to oznacza, że piszę, no bo tak mam, jak nie reżyseruję, to piszę, więc to jest na szczęście takim pisaniem, to jest takie wdzięczne coś, że tego nie trzeba robić w określonych godzinach. Nie ustawiam sobie takich godzin jak próby, tylko jest taki moment, że przychodzi mi coś do głowy, że składam zdania, zamykam się gdzieś, czasami to jest w kawiarni, czasami jest to gdzieś, budzę się w nocy i śni mi się spektakl i zacząłem to pisać, więc to są takie niehigieniczne godziny pracy, ale piszę i dla Teatru Papachema, z którym już kiedyś pracowałem, piszę adaptację Chłopców z Placu Broni, dla Magdy Miklasz piszę swój autorski tekst o polskich Avengersów, chcę napisać i mam to już w głowie, już wiadomo, gdzie będziemy to robili. W związku z tym oddaję się literaturze teatralnej jak najbardziej, ale robię sobie taki moment przerwy od reżyserowania i zajmuję się pisaniem, co powiem szczerze, że mi daje, nie wiem czy nie nawet więcej frajdy, bo tak robię swoje i tak potem oglądam te spektakle i słyszę te słowa i sprawia mi to bardzo dużo przyjemności.
To do zobaczenia w teatrze, w Starym.
Dzieje grzechu za chwilę Wojtka Rodaka, na który bardzo czekam i jestem bardzo ciekaw tego spektaklu, co tam się podzieje, bo znam teatr Wojtka Rodaka, znam Dzieje grzechu, skończyłem polonistykę, mało kto wie,
no to
więc
prawda.
Znam Żeromskiego i no, jestem ciekaw, co z tej bomby powstanie.
No. Łukasz Zaleski, reżyser, dramaturg, pedagog Teatru w Narodowym Starym Teatrze i radiowiec dzisiaj w magazynie o teatrze bez przerwy. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.